wiceprezes PFR będzie teraz Państwa gościem. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie z Krynicy, z lekko zachrypniętym głosem, ale będziemy walczyć. Przynajmniej ja będę walczył z własnym gardłem, a Pan Prezes Bartosz...
Może ja dużo będę mówił, to
o, wtedy właśnie, ja będę krótkie
pan
pytania
redaktor
zadawał i wtedy...
Oszczędzimy gardło.
Tak, i wszystko będzie mniej więcej w normie. Kolejne 29. Forum Ekonomiczne w Krynicy. Czymś się różni dla Pana Prezesa? Coś Pana zaskoczyło przez te dwa dni obrad?
Myślę, że nie. Myślę, że jest to standardowy obraz, choć wydaje mi się, że ludzi jest rzeczywiście bardzo dużo i właściwie jak przechadza się po tym trochę targowisku próżności, nie ma co ukrywać, to właściwie spotyka się wszystkich i to rzeczywiście jest fenomen, że w jednym miejscu można praktycznie spotkać w pewnym momencie tego naszego wrześniowego czasu właściwie wszystkie osoby, które no powiedzmy mają wpływ na naszą rzeczywistość.
Polski Fundusz Rozwoju po raz kolejny wystawił całkiem okazały pawilon, tam dużo spotkań, dużo także PFR się chwali w tym pawilonie, co się udało zrobić. W tej chwili najbardziej chwali się programem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
No, chwalimy się, ale też promujemy ten program, bo uważamy, że z perspektywy indywidualnej osoby to jest najlepsze, co może się zdarzyło i myślę, że co może się zdarzyć w przyszłości, jeżeli chodzi o dodatkowe oszczędzanie. W największym skrócie przypomnę, że z perspektywy indywidualnej oznacza to, że ktoś, kto decyduje się na oszczędzanie w PPK, to tak naprawdę zyskuje drugie tyle, ile sam odkłada, czyli jak banki nas w tej chwili bombardują ofertami 2,5% na lokacie jako okazję tysiąclecia, no to wyobraźmy sobie, że PPK jest taką lokatą na 100%, ponieważ bardzo króciutki przykład, jak zarabiam 4000 zł, to wpłacę do PPK 80 zł, a w tym samym miesiącu, kiedy ja wpłacę te 80, drugie 80 zł, czyli 60 od pracodawcy i 20 od państwa, mam na swoim indywidualnym, prywatnym, dziedziczonym rachunku, także no myślę, że ta oferta jest bardzo, bardzo atrakcyjna i dlatego staramy się z taką informacją dotrzeć do jak największej liczby ludzi, żeby się po prostu zdecydowali na oszczędzanie PPK.
To docieranie jest najważniejsze, bo same założenia projektu nieraz były omawiane, była dyskusja i ta parlamentarna, i ta ekspercka. Teraz jest czas działania, czy już pracodawcy i pracownicy wiedzą, co to jest PPK i wiedzą, jakie korzyści będą mieli, o ile wstąpią do tego programu.
Jeżeli chodzi o pracodawców, to tak, no wykonaliśmy tutaj rzeczywiście bardzo dużą pracę. W samym tym półroczu przeszkoliliśmy blisko 600 szkoleń otwartych zrobiliśmy, tudzież dedykowanych pracodawcom, ale mam wrażenie, że jeszcze pracownicy do końca nie wiedzą. No ciąży nad nami to, co zrobił poprzedni rząd. To nad nami niezwykle mocno ciąży, dlatego że ludzie w pierwszym momencie, kiedy im się mówi o oszczędzaniu, które no, w cudzysłowie, ale w jakiś sposób organizuje państwo od strony ustawy, no to od razu mówią, to będzie drugie OFE, przyjdzie znowu jakiś walec i wyrówna, albo przyjdzie ktoś i to znacjonalizuje. W związku z tym trzeba generalnie mówić o tych korzyściach, o których ja mówię, ale z drugiej strony też cały czas podkreślać to, że PPK i OFE no to jest jak krzesło i krzesło elektryczne, tak? No, można na jednym i drugim siedzieć, ale oczywiście zupełnie te systemy się różnią i gwarancje prywatności i gwarancje bezpieczeństwa PPK są absolutnie na najwyższym poziomie.
Bo to są dodatkowe pieniądze, które państwo włożą do systemu. On wystartował, te największe firmy już mają obowiązek obligatoryjny tworzyć fundusze, a już pracodawcy mogą się deklarować, czy chcą, czy nie chcą do nich wstępować.
Tak, od 1 lipca najwięksi pracodawcy, czyli ci, którzy zatrudniają 250 osób, mają obowiązek podpisania umowy z instytucją finansową, która będzie dla nich PPK prowadzić. Najnowsze dane z wczoraj, z popołudnia, mamy już 814 takich umów zawartych przez dużych pracodawców z instytucjami finansowymi. Wszystkich tych pracodawców w tym pierwszej fali podpisywania umów ma być ponad 4000, niespełna 4100, także no już jesteśmy w okolicach 25%. I jeżeli chodzi o pracodawców, to pracodawcy tutaj no, rzeczywiście są przeszkoleni, radzą sobie z tym, podpisują te umowy, instytucje finansowe są, wszystko, cała infrastruktura jest przygotowana. Teraz najważniejszym celem, bo my też infrastrukturę jako Polski Fundusz Rozwoju przygotowaliśmy, zbudowaliśmy ewidencję, infolinię, stronę internetową, robimy szkolenia, edukujemy, wyjaśniamy wątpliwości prawne na bieżąco. Teraz najważniejszy cel, tak jak mówię, no to jest partycypacja, czyli to, ile ludzi zdecyduje się rzeczywiście w PPK oszczędzać.
Jakie będą efekty w ogóle dla gospodarki, bo to jest tak, że nie tylko rzecz idzie o to, żebyśmy my kiedyś mieli wyższe emerytury, ale także, żeby gospodarka miała z tego wyraźną korzyść.
No myślę, że najważniejsze, o czym trzeba mówić, to jest to, żeby rzeczywiście było tak, że my to my indywidualnie mamy to dodatkowe zabezpieczenie. Wczoraj mieliśmy akurat tutaj w Krynicy panel z OPPK i była pani profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i mówiła o tak zwanej stopie zastąpienia, czyli to, na jaką emeryturę w przyszłości możemy liczyć w stosunku do naszej ostatniej pensji. I o ile dzisiaj wszyscy oczywiście narzekamy na wysokość emerytur, to ta stopa zastąpienia wynosi blisko 60%, 55% dokładnie, czyli tyle otrzymujemy w postaci emerytury w stosunku naszej ostatniej pensji, o tyle proszę zastrzec uchem. W 2060 roku, no czyli w perspektywie powiedzmy naszego życia przejścia na emeryturę, ta stopa zastąpienia spadnie do 25%, czyli w pieniądzu, no to tak jak teraz dostajemy z ZUS-u średnio 2300, to będziemy dostawać 1100. I dlatego mówię o tym, że z perspektywy PPK trzeba przede wszystkim mówić właśnie o tych indywidualnych wyzwaniach i o tym, że trzeba się zabezpieczać, żeby mieć ten dodatkowy zastrzyk pieniędzy. Natomiast z perspektywy gospodarki myślę, że to jest sprawa ważna, ale jednak trochę mniej istotna, choć oczywiście no, to jest program, który ma służyć budowie kapitału, ma służyć temu, żeby było więcej w gospodarce pieniędzy, tym samym więcej inwestycji i tym samym, żeby wzrost gospodarczy był wyższy.
PPK startuje, OFE kończy swój żywot na naszym rynku finansowym, rynku emerytalnym również. Pieniądze przejdą do IKE. To jest także poniekąd w waszej gestii.
Jeżeli chodzi o projekt ustawy dotyczący tego, w jaki sposób rozwiązać ten problem, który jest w tej chwili, czyli z OFE, no bo właściwie OFE przestały mieć rację bytu w 2013 roku, kiedy poprzedni rząd połowę pieniędzy nacjonalizował, a i tak tak naprawdę na koniec dnia nasze pieniądze trafiają do ZUS-u, bo są przenoszone tak zwanym suwakiem, więc no właściwie OFE nie ma w tym momencie sensu większego. To projekt ustawy przewiduje to, że my sami, Polacy, zdecydują, gdzie chcą te pieniądze przekazać. I to jest bardzo uczciwa propozycja, bo to nie jest tak, że rząd zdecyduje za nas. Będziemy albo mieli wybór, żeby przekazać to na nasze indywidualne konto emerytalne, czyli de facto
bo pan
rząd oferuje...
Wie, co mówi opozycja. Opozycja mówi grabież, skok no tak, na tylko, pieniądze
no nie, no to,
z OFE.
To jak mawiał Zagłoba, ubrał się w ornat diabeł i ogonem nam przedzwoni, no bo
a czyje są pieniądze w OFE?
Opozycja robiła nacjonalizację pieniędzy z OFE, nie wiedząc do końca, czy są to prywatne pieniądze, czy publiczne, bo przypomnę, w 2013, kiedy podejmowali decyzję, a 2015 dopiero Trybunał Konstytucyjny powiedział, że są to pieniądze publiczne. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co robi obecny rząd. Wiedząc o tym, że są to publiczne pieniądze i mogąc te pieniądze zagospodarować tak naprawdę na swój własny użytek, on te pieniądze prywatyzuje.
Bo przynajmniej te pieniądze tam się znalazły nie z prywatnych kieszeni, tylko z części składki emerytalnej.
Tak, to była część składki emerytalnej, ale tak jak mówię, te pieniądze, ta góra pieniędzy, bo to jest 160 miliardów złotych, jest w tym momencie, po pierwsze, Polacy mają wybór, a po drugie, jest prywatyzowana, dlatego, że jak ja zdecyduję się na to, pan, czy nasi słuchacze zdecydują się na to, żeby te pieniądze przekazać sobie na indywidualne konto emerytalne, to tak naprawdę te pieniądze staną się naszą prywatną już wtedy absolutnie własnością. W związku z tym to jest chyba trochę orwellowskie, czyli takie przeinaczanie kompletne znaczeń, ponieważ jeżeli poprzedni rząd znacjonalizował pieniądze, nie wiedząc nawet, czy to są publiczne, czy prywatne, a ten rząd prywatyzuje pieniądze, wiedząc, że są to pieniądze publiczne, no to nawet jeżeli ktoś, nie wiem jak wymyślałby, żeby dokopać tutaj rządowi, no to w tej akurat kwestii trudno jest znaleźć argument.
Pan prezes został w OFE wtedy, kiedy przekazywano do Skarbu Państwa tą część obligacyjną?
Tak, nawet na moim Twitterze można znaleźć zdjęcie z ówczesnym prezesem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ akurat prowadziłem z nim wywiad jako jeszcze wtedy dziennikarz publicysta i wręczałem mu tą swoją deklarację pozostania w OFE osobiście i zrobiliśmy sobie na tę okoliczność pamiątkowe zdjęcie i wrzuciłem je właśnie do swojego portalu społecznościowego, znaczy na portal społecznościowy na swojego Twittera, więc faktycznie zostałem wtedy w OFE. Pewnie z przekory dużej przede wszystkim, ale cieszę się, bo teraz dzięki temu, jeżeli przeniosę swoje pieniądze na indywidualne konto emerytalne, no to tych pieniędzy oczywiście prywatnych, moich, indywidualnych będzie więcej, bo cały czas te pieniądze jeszcze wpływały od tego 2014 roku.
Wywołana przez pana prezesa profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS-u, mówi, że lepiej zostać w ZUS-ie, lepiej nie przekazywać tych pieniędzy na IKE, bo one w ZUS-ie będą lepiej pracować.
Ja nie słyszałem takiej wypowiedzi. Oczywiście pani prezes ma
Nawet taka kampania pojawiła się w ZUS-ie, pomysł takiej kampanii publicznej, że ZUS będzie zachęcał ludzi z OFE, żeby jednak przejść do zakładu, a nie
myślę, że ZUS ma też obowiązek edukacyjny, informacyjny i może oczywiście mówić o zaletach systemu powszechnego, jak rozumiem też o wskaźniku waloryzacji, którym podlega nasz kapitał tam zgromadzony. Natomiast to, co niezwykle jest istotne, to jest to, że ludzie będą mieli wybór, tak? Czyli że będą mogli wybrać, czy przekazać te pieniądze sobie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, no jednak nieco na wirtualne konto, bo to są zobowiązania w przyszłości, które będzie realizował, w przyszłości będzie państwo realizować, czy też przekazać je na już bardzo konkretne, indywidualne, prywatne, dziedziczone konto na indywidualne konto emerytalne. To będzie zależeć od poszczególnych decyzji, poszczególnych osób, ale tak jak mówię, powtórzę to raz jeszcze, ważne, że daje się Polakom wybór.
To jeszcze na koniec rozmowy, bo czas w końcu jest niezwykle cenny. Została nam się jedna ważna sprawa do omówienia, czyli zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych. PIT zmniejszony z 18% na 17% dla wszystkich, którzy są w pierwszej stawce podatkowej. No i dla młodych PIT zerowy. Jak PFR patrzy na te ruchy rządu?
Znaczy ja generalnie od lat, też jeszcze jako ekspert, powtarzałem, że trzeba obniżać koszty pracy, zwłaszcza dla osób, którzy mało zarabiają, więc według mnie to są fantastyczne rozwiązania, czyli PIT dla młodych od sierpnia, PIT zero dla młodych od sierpnia i teraz od października wejście w życie tej obniżki stawki podatkowej. To po prostu powoduje, że mamy więcej pieniędzy w kieszeni. To jest właśnie szczególnie istotne dla ludzi młodych, szczególnie istotnie dla ludzi, którzy mało zarabiają, a też tym samym ograniczamy ryzyko emigracji kolejnych osób, no i podnosimy ludziom standard życia. Natomiast z naszej perspektywy, czy z mojej jako osoby, która odpowiada za wdrożenie PPK, no to też jest dodatkowo fantastyczna informacja, dlatego że ja mogę wtedy mówić ludziom, którzy się stoją na tej drodze i mówią, czy w prawo, czy w lewo, czyli wejść, czy nie wejść do PPK, że słuchaj, jeżeli obawiasz się, że twoja pensja zmaleje ze względu na to, że część tej pensji będziesz oszczędzać, czyli to jest tego naszego przykładu 4000 zł brutto, 80 zł zapłacę, no to w tym momencie ta obniżka PIT-u niejako tobie powoduje, że tak naprawdę ta składka jest płacona przez ciebie, jest mniej uciążliwa, mniej tak naprawdę cię kosztuje, bo masz i tak już więcej netto z obniżki. Jeżeli chodzi o młodych, no to w ogóle to jest jeżeli chodzi o młode osoby, to w ogóle to jest już no taki bardzo, bardzo istotny bodziec, bo oni rzeczywiście dużo zyskują na tym picie zero.
To już bardziej pytanie do eksperta niż do wiceszefa PFR-u. Uczciwość, bo tu pojawia się ta wątpliwość, już jest po zawodach, już ustawa weszła w życie, już młodzi nie płacą podatku dochodowego, no ale mamy 27-letnią kasjerkę, która zarabia rocznie 40 tysięcy, dajmy na to, i 26-letniego menadżera, który zarabia 1082. i ten 26-letni menadżer zapłaci PIT 0, a kasjerka zapłaci PIT 17.
No trudno wyobrażać sobie tego menadżera do 26 roku życia.
Mamy się takie, nawet w rządzie są takie.
Ale proszę, no to są poszczególne, pojedyncze przypadki. Po drugie, pamiętajmy, że jak przekroczy ten 85 tysięcy dochodu, to płaci wtedy 32% podatek, więc tu jest absolutna równość. Ja też jako wiceminister i też jako osoba zajmująca się polityką społeczną, ja uczyłem się jednej rzeczy. Trzeba wprowadzać proste rozwiązania, ponieważ po to, żeby ewentualnie złapać w cudzysłowie tego jednego menadżera, gdyby pan chciał wprowadzać cały system kontroli, sprawdzania, ile, dlaczego, po co, jak on zarabia, to straciłby pan tak naprawdę mnóstwo energii, pieniędzy na zbudowanie systemu kontroli.
Kwota wolna jest tak samo prosta, a bardziej wspomaga tych biedniejszych.
Nie, tutaj to akurat się nie zgodzę. Myślę, że to rozwiązanie PIT Zero dla młodych jest bardzo proste, klarowne i co do zasady, śmiem twierdzić, 99% w przypadkach idealnie jest, czy 99,9% jest idealnie zaadresowane właśnie, żeby wspierać tych młodych ludzi, którzy niewiele zarabiają, a dzięki temu rzeczywiście będą zarabiać, czy już zarabiają dużo więcej.
Finish, 500+, co dalej z programem, jak się powinien rozwijać?
No, w tej chwili jesteśmy dopiero od lipca po rozszerzeniu programu. Ja myślę, że jeżeli chodzi o politykę rodzinną, to w tej chwili powinniśmy stawiać przede wszystkim już nie na wsparcie finansowe, bo ono jest istotne, ale na rozwój usług dla rodzin, żeby państwo było w stosunku do nich usługowe, czyli miejsca opieki nad małym dzieckiem, czy to nad zupełnie małym, poprawa jakości funkcjonowania przedszkoli, choć tu już jest nieźle, bo właściwie procent u przedszkoli nie jest bardzo wysoki, ale teraz szkoła, żeby ta edukacja lepiej wyglądała, system ochrony zdrowia, no i mieszkania, bardzo ważny element całej polityki rodzinnej, który to jest niezwykle ważna rzecz.
Złożona i co nieco kuleje w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale być może będzie lepiej. Bartosz Marczuk.
Znaczy, jeżeli chodzi o tamte obszary, to nie kuleje, jeżeli chodzi o mieszkania, no to rozumiem, że program się nabiera, rozpędza dopiero. Tak?
I mutuje, i ewoluuje w różnych kierunkach. Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR-u, był Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
A my, zanim przejdziemy dalej do opowieści, jak żyje Forum Ekonomiczne w Krynicy, to posłuchajmy piosenki Pink Floyd i nie będzie to oczywista piosenka, bo nie będzie to piosenka Money, tylko będzie to Nauka Latania. Na zegarach 17.35 w Warszawie, godziny szczytu w Krakowie, godziny szczytu w Krynicy Zdrój na Deptaku, też godziny szczytu. Panele świecą pustkami, no albo przynajmniej nie są oblegane, ale tutaj na trotuarach trwa ożywiony ruch. Kongresowicze na Forum Ekonomicznym w Krynicy przechadzają się w te i we w te wśród przechadzających się tłumów ministrów, posłów, prezesów, dyrektorów, biznesmenów, menadżerów, coachów. Jest także Tomasz Machura, ekonomista pracujący na co dzień w Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i co wyłowiłeś z tego tłumu ludzi ważnych?
No to jest trzecie forum ekonomiczne i w tym roku zaczyna być widać chyba, że coś się zmienia w polskiej gospodarce. Pamiętam, że na pierwszym forum, w którym byłem w 2016 roku, bardzo wiele paneli było poświęconych tym, w jaki sposób przestawić polską gospodarkę z tej ścieżki niskiego czy mniej skomplikowanego wzrostu na ścieżkę wzrostu związanego z zaawansowanymi technologiami i jak uniknąć pułapki średniego dochodu. To było to, co bardzo wiele osób zwracało uwagę wtedy na to, bardzo wiele pomysłów się pojawiało i teraz jakby widać, tak jak w poprzednich forach było widać dużo teoretycznych rozważań, wiele pomysłów się przejawiało, to teraz jakby widać, że to te rzeczy przynoszą efekty, że tutaj się w ciągu tych 3 lat zmaterializowały się pewnego rodzaju inwestycje, czy polska gospodarka zaczyna coraz bardziej technologicznie być zaawansowana.
Z takiego ogólnego opisu możemy zejść niżej na poziom konkretu, żebyś wskazał, że tak, w tym momencie widać, że polska gospodarka zmieniła swój charakter.
Znaczy, jedna z takich rzeczy, którą ekonomiści podkreślają, to jest to, że do tej pory gospodarka polska, kiedy Niemcy zwalniały, gospodarka polska jako podwykonawca prostych podzespołów do gospodarki niemieckiej również zwalniała. Teraz zaczyna to być inaczej wyglądać. Polska gospodarka cały czas rośnie, kiedy gospodarka niemiecka wzrasta. Związane jest to, że teraz polska gospodarka zaczyna być bardziej skomplikowane podzespoły do gospodarki. Cały czas polska gospodarka jest bardzo mocno związana z gospodarką niemiecką, ale te podzespoły są teraz coraz bardziej skomplikowane, dlatego też programy, te duże programy rządowe, które często były wyśmiewane, związane na przykład z elektrycznym samochodem, to zaczyna być widać, to są podzespoły do elektrycznych samochodów, ale Polska dzięki temu, że było wiele o tym mówione, zaistniała w umysłach przedsiębiorstw, te inwestycje zaczęły się pojawiać, są już tworzone fabryki baterii, które jest jedną z głównych teraz zadań, bo jeżeli będziemy przestawiali, a bardzo wiele krajów się tylko przygotowuje, żeby przestawić swój transport na transport elektryczny, gdzie te baterie są kluczowe, to dla Polski to jest, nie jest już tylko prosta rzecz, która będzie składała baterie z trzech podzespołów i będą skręcane w jakiejś fabryce, ale to powoduje, że zaczynają się pojawiać małe firmy. Firmy, które stają się innowacyjne, te firmy pomału zaczynają. To jest bardzo, bardzo, bardzo wczesny okres tego rozwoju, ale to zaczyna ta infrastruktura dookoła tych firm technologicznych powstawać. Teraz jeszcze dużo się mówi na przykład o tym, że Polska staje się z jednym z głównych krajów, czyli jeden z tych krajów, które będą kluczowymi krajami do rozwijania systemu 5G, na które tak bardzo mocno teraz Ameryka stawia. Ameryka bardzo, bardzo dużo straciła swoich firm telekomunikacyjnych. Oni na razie nie mają teraz swojego potencjału, żeby te 5G mogło być rozwijane od podstaw w Ameryce, więc Ameryka wystosowała jakby zaproszenie do tego, żeby tą zagraniczną, czy tą świata zachodniego 5G było robione przez kraje skandynawskie, które cały czas zachowały jeszcze swoją bazę rozwojowo-badawczą, jak i możliwość produkcji tego poza Chinami. No i Polska teraz podpisała umowy, że duża część tego będzie rozwijane, produkowane w Polsce, ale to nie będzie sama proste skręcanie, to będzie również rozwój tego w Polsce. To jest ogromna szansa dla polskich politechnik, które mogą przestawić, to mogą rozwinąć swoją ilość, mogą zwiększyć ilość studentów studiujących na kierunkach telekomunikacyjnych i elektronicznych, bo to jest przyszłość i wydaje się, że gospodarka światowa idzie teraz taki podział, że będą pod skrzydłami Ameryki będzie rozwijała się jedna część 5G, pod skrzydłami Chin będzie rozwijała się druga część 5G.
Tylko ta druga część 5G jest znacznie bardziej zaawansowana technicznie, jest znacznie bliżej stworzenia realnej sieci 5G, realnego obłożenia nadajnikami całych miast i stworzenia komunikacji na znacznie wyższym poziomie.
To prawda, ale w związku z tym, że my jesteśmy, czy powiedzmy jako świat zachodni, jesteśmy trochę z tyłu, to będzie automatycznie, będzie musiało być więcej nakładów. Nakłady będą musiały być w krótszym terminie robione. I tu jest szansa dla Polski, ponieważ my mamy jako jeden z niewielu krajów w Europie jeszcze dosyć dużo osób kończących uczelnie techniczne, uczelnie informatyczne i to jest nasza ogromna szansa. To już jak była mowa o tym już, to chyba jedna z firm dużych konsultingowych, PricewaterhouseCoopers, mówiła w zeszłym roku o tym, że Polska już nie jest krajem, gdzie idzie się po tanią siłę roboczą, bo ta siła robocza już nie jest taka tania, a szczególnie, że wykształcona siła robocza ceni się może nie aż tak bardzo jak siła na zachodzie, ale ci ludzie wykształceni tutaj, ci ludzie głównie z technicznymi umiejętnościami zarabiają bardzo przyzwoicie i Polska stała się miejscem, gdzie wiele firm robi swoje centra rozwojowe czy swoje centra informatyczne, dlatego że oni są w stanie tutaj znaleźć ludzi, którzy potrafią pracować. Jednak koszt czy produktywność takiej osoby z Polski jest dużo wyższa niż w innych miejscach na świecie, które do tej pory były uznawane jako bardzo dobre miejsca, to na przykład Indie, które bardzo mocno ich gospodarka wyrosła na tym, że tworzyła centra deweloperskie czy centra informatyczne.
Ale jako się rzekło, Tomasz Machurajn tylko jest ekonomistą, ale jest także Polonusem mieszkającym w Londynie. I Londyn, i gazety, i media, i politycy, i obywatele Imperium Wielkiej Brytanii nie żyją pewnie głównie problemami technicznymi budowy zachodniego 5G, tylko myślą, czy mają jeszcze rząd, czy nie mają, czy mają jeszcze parlament, czy też go nie mają. Każdy kolejny kwadrans przynosi coraz nowe informacje do polityki Wielkiej Brytanii. Ja się zatrzymałem na informacjach przed kilku godzin, że Boris Johnson złożył wniosek o przystąpienie przyspieszone wybory.
Tak, ja tutaj właśnie nerwowo potem, kiedy pan redaktor zaprosił mnie tutaj do stolika w Krynicy, nerwowo sprawdzałem i odświeżałem różne wiadomości z agencji z Wielkiej Brytanii, bo sytuacja tam zmienia się bardzo, bardzo dynamicznie. To jest tak, jak często mówiło się, czy bardzo wiele osób w Wielkiej Brytanii zawsze mówiło, że to Europa Centralna Wschodnia to są dzikie pola, to są nieprzewidywalne demokracje, czy nieprzewidywalne kraje, gdzie rządy mogą się zmieniać bardzo szybko, to teraz Polska jest taką oazą spokoju, natomiast Wielka Brytania postanowiła bardzo spektakularnie i publicznie stać się ekonomią.
Spróbujmy ten chaos teraz jakoś ogarnąć, okiełznać tą politykę brytyjską. Boris Johnson jest premierem, to wiemy.
Tak, jeszcze 10 minut temu był, także
był premierem. Wierzymy, czy jest premierem z większością, czy jest szefem rządu mniejszościowego?
Tak, to właśnie warto może się trochę cofnąć i powiedzieć, jak coś się wydarzyło. Więc jeszcze do wczorajszego poranka Boris Johnson rządził Wielką Brytanią, rządem większościowym, który miał większość jednego głosu. Dwa tygodnie temu były wybory, gdzie jeden z posłów został przez swoich wyborców odwołany. Był to poseł Partii Konserwatywnej, to miejsce zajął poseł Partii Liberalno-Demokratycznej. Jest to partia, która jako najbardziej jednoznacznie opowiada się za drugim referendum i za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Także to miejsce zostało utracone i spowodowało to, że rząd konserwatywny Borisa Johnsona procedował tylko z większością jednego głosu. Ten jeden głos, na którym się opierał Boris Johnson, był też dość problematyczny, ponieważ mówiło się, że przynajmniej sześciu posłów partii konserwatywnej jest tak mocno ma poglądy za pozostaniem w Unii Europejskiej, czy żeby nawet zastopować możliwość wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia, że w każdym momencie ten rząd może swoją większość stracić. No i wczoraj co się stało? W parlamentaryzmie brytyjskim rząd jako rząd i królewskiej mości ma bardzo dużo uprawnienia na temat tego, nad czym parlament może procedować, nad czym parlament nie może procedować. To się mówi, że tak zwana agenda parlamentu, czy rozpis dnia parlamentu, czyli jakie uchwały będą podejmowane, są decydowane przez rząd. To w bardzo niewielu sytuacjach może nastąpić sytuacja, kiedy to parlament przejmuje inicjatywę. To zawsze się wiąże z jakimś skandalem albo z dużym osłabieniem rządu, kiedy to parlamentarzyści przejmują kontrolę nad tym, na czym parlament będzie procedował, i każdy rząd stara się tego uniknąć. Parlamentarzyści zgłosili do przewodniczącego partii, przewodniczącego niższej izby parlamentu, czyli izby gmin, poprawkę czy uchwałę, że chcieliby przegłosować przyjęcie kontroli nad środowym porządkiem obrad parlamentu brytyjskiego. Rząd starał się robić wszystko, żeby nie doszło do głosowania najpierw nad tym, a później, jak było głosowanie, żeby jak najmniej, czy w ogóle, żeby posłowie partii konserwatywnej się nie wyłamali z tego. Tak jak mówiliśmy, sześciu posłów, bo przewidywano, że aż sześciu posłów może zagłosować przeciwko temu. Jednak spełniły się najgorsze sny Borisa Johnsona, ponieważ 21 posłów zagłosowało przeciwko niemu. Boris Johnson odpowiedział bardzo ostrą i natychmiastową reakcją. Powiedział, że usuwa tych posłów z klubu parlamentarnego, co się mówi parliamentary party, czyli partii parlamentarnej, czyli osób tworzących to zaplecze, oficjalne zaplecze dla rządu. W tym momencie rząd Borisa Johnsona, najpierw jeden z posłów sam odszedł i przeszedł. To jest bardzo spektakularnie, to wygląda podczas pytań i odpowiedzi do premiera. Jeden z posłów wstał i przeszedł, to się nazywa przejść przez korytarz. To są w parlamencie brytyjskim posłowie siedzą po dwóch stronach korytarza, po jednej stronie, czy po dwóch stronach sali. Po jednej stronie sali siedzi większość rządowa, po drugiej stronie siedzi opozycja. I poseł, to co można było widać, ci co oglądali bodajże trzeci sezon Domu z Kart, tej oryginalnej wersji brytyjskiej jeszcze z lat 80. Tam było kiedy jeden z posłów bardzo dramatycznie wstaje i deklamując, że przechodzi na stronę opozycji, ponieważ nie zgadza się z premierem, zrobił właśnie to przejście. Wczoraj to było trochę mniej dramatyczne, aczkolwiek Boris Johnson odpowiadał jedno z pytań posłów opozycyjnych, po czym jeden z jego posłów wstał, przeszedł na drugą stronę sali. W tym momencie rząd stał się rządem mniejszościowym, rząd, który chrobakował jednego głosu. Boris Johnson dołożył do tego jeszcze, wyrzucając pozostałych 20 posłów ze swojej partii i apelując o to, aby parlament przegłosował wybory parlamentarne, które premier sugeruje, żeby odbyły się 15 października. Prawo, które zostało zmienione, kiedy powstała koalicja między Cameronem a właściwie Partią Liberalnych Demokratów i Nickiem Cleggiem, było, że wcześniej parlamentaryzm brytyjski opierał się na tym, że premier rządu mógł zawsze, w każdym momencie, kiedy uznał za stosowne, ogłosić nowe wybory. To prawo, które rząd Camerona w pierwszej kadencji przejął, spowodowało, że teraz musi się zwrócić do parlamentu, żeby trochę samowolę premiera, który miał ogromną zupełnie, czy cały czas ma jeszcze ogromną zupełnie władzę w parlamentaryzmie brytyjskim, ukrócić. Także, że Boris Johnson teraz
wcale nie jest gotowy tak szybko się rozwiązać i zrobić tak szybkich wyborów.
Co oni potrzebują zgody partii opozycyjnych, czyli głównie partii prasy, która to jest dosyć taka paradoksalne, czy to pokazują analitycy, czy komentatorzy parlamentarni, mówią, że jest to dosyć ciekawe, ponieważ z jednej strony jest Boris Johnson, który publicznie mówi, że nie chce nowych wyborów, że on chce wyjść z Unii Europejskiej w 31 października i później pomyśli o nowych wyborach i on dąży do nowych wyborów. Po drugiej stronie jest Jeremy Corbyn, który mówi od roku, że on potrzebuje nowych wyborów, żeby dać Brytyjczykom parlament, na który zasługują i którego powinni mieć, czyli w jego rozumieniu parlament z większością partii pracy, który się opiera temu. Jest na razie stanowisko partii pracy jest takie, że oni zgodzą się na nowe wybory, ale pod warunkiem, że najpierw zostanie wydłużony ten okres działania artykułu 50, czyli 31 października zostanie odroczony przynajmniej do końca stycznia 2020 roku i jesteśmy teraz w pewnego rodzaju impasie, że nie wiadomo, jak to się skończy. Jeszcze dzisiaj pojawiły się analizy pierwsze analizy z ostatnich kilku, to z ostatniego tygodnia czy półtora tygodnia, analizy badań opinii publicznej. No i to pokazuje, że jeżeli wybory odbyłyby się w ciągu najbliższych kilku tygodni i nie zmieniłoby się podejście opinii publicznej do tego, na jakie partie głosują, to będziemy mieli kolejny parlament z brakiem większości. Znaczy, nikt nie będzie w stanie wyłonić tej większości. Będzie partii konserwatywnej będzie brakowało 6 głosów, a partia demokratycznych demokratów z Irlandii Północnej, która jest naturalnym koalicjantem w obecnej koalicji, w obecnej sesji parlamentu jest tym koalicjantem, nie będzie miało tych głosów, żeby wesprzeć rząd konserwatywny.
Powiedział Tomasz Machuraj, to był komentarz ekonomisty z Londynu co do sytuacji na Wyspach Brytyjskich, a my poprosimy o inny komentarz muzyczny. Wracamy do Krynicy. Zdrój tutaj na 29. Forum Ekonomiczne. My siedzimy na werandzie Starego Domu Zdrojowego i spoglądamy razem z kolejnym gościem na życie kongresowe, które ma chwilę drzemki, bo o godzinie 20 przyjedzie premier i będzie rozdaje nagród i wtedy forum znowu ożyje, ale teraz korzystamy z tej chwili oddechu. Przy naszym stoliku Marek Wróbel, prezes zarządu Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Wczoraj brał pan prezes udział w chyba najważniejszym panelu pod tytułem Czego Polacy spodziewają się po wyborach. Podobny tytuł panelu miała dzisiaj Platforma Obywatelska. Wszyscy się spodziewają, że tutaj z Krynicy, z Forum Ekonomicznego popłyną jakieś drogowskazy na następną kadencję i gospodarcze, ale także polityczne.
No, czy one tutaj popłyną? Raczej spodziewałbym się tego po pierwsze na konwencjach partyjnych, bo jeszcze przed nami są ważne ogłoszenia ze strony dwóch głównych obozów, a poza tym spodziewałbym się również ważnych deklaracji kierunkowych czy projektów już po wyborach. Niektóre, no to jest normalne, że w takiej demokracji twitterowo-medialnej, jaką mamy, ogłaszanie jakichkolwiek pomysłów, nawet wydawałoby się jednoznacznie dobrych, wiąże się też z ryzykiem przekręcenia, zhejtowania i tak dalej. Więc główne partie, a dokładniej w tym przypadku PiS, dlatego, że PiS gra o zwycięstwo, Platforma nie gra o zwycięstwo, co mówiłem zresztą wczoraj na tym panelu. PiS ma więcej do zaryzykowania, więc można się spodziewać również ważnych zapowiedzi już po wyborach.
ale tutaj 4 lata temu, w roku 2015, to Prawo i Sprawiedliwość, już idąca do zwycięstwa wyborczego, przedstawiła program Zręby na specjalnym panelu. Wtedy Krynica właśnie żyła tym, co będzie po wyborach, i tam była jakaś treść z tego forum, jakaś treść się wyłania, co będzie po 13 października.
No w tej chwili właściwie można powiedzieć, PiS na razie jeszcze nie odkrywa kart. W 2015 roku Krynica, forum w Krynicy odbyło się już po konwencji programowej PiSu, pamiętnej w Katowicach, która to konwencja naprawdę była bardzo ważna, bo wtedy bardzo wiele zapowiedzi padło, na przykład 500+, czy nie wiem, Via Carpatia i tym podobne rzeczy, bardzo istotne. Niektóre są realizowane, no część z różnych powodów musi poczekać na lepszy moment. I to, co Prawo i Sprawiedliwość ogłaszało w Krynicy i przy różnych innych okazjach, było odbiciem konwencji programowej w Katowicach, która również odbyła się i w lipcu tego roku. Tylko że miała nieco inny charakter, bo tam nie prezentowano programu Prawa i Sprawiedliwości, tylko po pierwsze podsumowywano upływającą kadencję, a także prowadzono różne dyskusje na różne ważne tematy, co miało oczywiście związek z przyszłą spodziewaną kadencją, ale nie były to w ścisłym znaczeniu tego słowa zapowiedzi programowe. One dopiero się pojawią.
Czekamy, bo
w ostatnich tygodniach
być może
kampanii.
W sobotę, jakie powinny się pojawić, bo pytanie też było takie, czego Polacy spodziewają się po wyborach.
Polacy
czego się spodziewają?
Na pewno dyskutanci byli zgodni, i politycy, i naukowcy. I mówiący te słowa, skromny działacz, że Polacy spodziewają się poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, ponieważ można powiedzieć, już posmakowali tego miodu. Bez wątpienia wszystkie wskaźniki makro bardzo, bardzo wzrosły, makroekonomiczne bardzo się poprawiły za tej kadencji PiS-u. Również wskaźniki budżetowe, co jest bardzo ważne, bo budżet jest jak na trzecią RP po prostu w znakomitym stanie, ale także sytuacja rodzin się poprawiła, i to nie tylko ze względu na programy socjalne, ale również ze względu na pewne polityki, a także ogólną sytuację ekonomiczną. Po prostu ludzie mają więcej pieniędzy.
Dynamika wzrostu pensji w ostatnich 4 latach to jest ponad 30%.
Tak. I ludzie po raz pierwszy chyba, przynajmniej na dużą skalę w trzeciej RP, zobaczyli ten mityczny Zachód. On już jest powoli w zasięgu. Francja przez ostatnie dziesięciolecie nie miała wzrostu PKB, a płaca realna właściwie spadała. A u nas rośnie.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
No bo kiedy oni, powiedzmy 20 lat temu, kiedy oni byli tak daleko przed nami, jeśli coś jest niedosiężne i czegoś wiemy, że nie osiągniemy, no to nam tego nie żal. Nie żal mi na przykład, że nie mam posiadłości na Księżycu albo nawet na Malediwach. Nie żałuję tego, ponieważ tak wiadomo, że tego nie będę miał. Ale może mi być już żal, że nie mam na przykład działki pod miastem, bo to już się robi w zasięgu. I Polacy, i to zresztą jest bardzo ważny efekt kadencji dobrej zmiany, o którym się mniej mówi, a jeśli się mówi, to w takich kategoriach propagandy, sloganów i tak dalej, ale Polacy zaczęli trochę w siebie wierzyć. I oczywiście to nasze powodzenie i różne sukcesy współgrają z niepowodzeniami innych. Ten dystans się zmienia, zmniejsza.
Mamy kapitał wiary, zaufania we własne siły, które być może przez ostatnie 10 lat był nam odjęty. A jakie będą wyzwania? Czy przed czym stanie ten nowy rząd, jakikolwiek on będzie? Z czym się zderzy od razu?
Będzie trochę wyzwań, bez wątpienia. Po pierwsze, pogorszona koniunktura gospodarcza. Wprawdzie Polska radzi sobie z tą dekoniunkturą, która jest w Europie już bardzo widoczna, na przykład w Niemczech, nadspodziewanie dobrze. Mamy taki niewytłumaczalny bonus w stosunku do Niemiec, bo Niemcy są w zastoju, a nawet pachnie tam recesją już od iluś tam kwartałów, a u nas nic. I niewielu jest w stanie to wytłumaczyć. To jest taki, powiedzmy, magiczny bonus niemiecki, ale nie należy się spodziewać, że on będzie nieskończony. W końcu to spowolnienie dojdzie i do nas. Wprawdzie u nas spowolnienie będzie oznaczało wzrost, nie wiem, 2,5-3%, co i tak jest dla takiej Francji na przykład. No we Francji to byłby boom gospodarczy.
Ale nie będzie to 5,1.
Ale nie będzie to 5,1 i to jest po pierwsze. Na to się trzeba będzie przygotować. Na pewno nie będzie łatwo utrzymać tak niską stopę bezrobocia. Ale prawdę mówiąc, to nie jest koniecznie zła wiadomość, bo przecież teraz brakuje ludzi do pracy. Zresztą pracodawcy narzekają bardzo na zwiększone koszty, no przykro mi. Co jeszcze będzie? Będziemy mieli trudną sytuację międzynarodową,
która będzie się zaogniać i to będzie ostatnie zdanie, panie prezesie. Trudną sytuację międzynarodową
i będziemy skończymy. Mieli wojnę elit, ponieważ, że tak powiem, schodząca elita nie odda pola.
I to będzie kolejne wyzwanie na przyszłą kadencję. Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Dwie minuty później, 6:00 na zegarach, czyli to jest znak, że za sekundę na antenie Radia Wnet, tutaj z Krynicy, będą mogli Państwo posłuchać programu o przedsiębiorczości Zero Plus. No bo gdzie mówić o przedsiębiorczości w pierwszym tygodniu września, jak nie w Krynicy Zdrój. A ja się z Państwem żegnam i mówię do usłyszenia w imieniu swoim, Łukasz Jankowski, Krzysztofa Skowrońskiego i Lecha Rustecja, który był realizatorem tego programu. Mówimy do usłyszenia do jutra, do godziny 12:00.